jest On Bogiem umarłych, tylko żywych. Gdy nazywamy Boga Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, oznacza to wiarę, że Bóg wzbudzi z martwych tych starożytnych wierzących i że znajdą się oni w Królestwie razem z nami.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Będziemy dziś rozmawiali o bardzo wzruszającym fragmencie Pisma Świętego, związanym z ostatnim etapem życia Jakuba. W studiu jest z nami Janusz Bienia, który pomoże nam zagłębić się w ten fragment. Witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy, witam Cię, Andrzeju.
Opisując poszczególne duchowe doświadczenia Jakuba na przestrzeni jego życia, Witness Lee posługuje się metaforą biegacza, który wprawdzie bardzo powoli wystartował, lecz wspaniale ukończył bieg. Skąd taka właśnie metafora?
Życie Jakuba to tak naprawdę życie każdego z nas. Brat Lee mówił o tym wielokrotnie, że te trzy postacie, Abraham, Izaak i Jakub, obrazują całe życie poszukującego wierzącego. Z nich trzech Jakub przedstawia bardzo dokładnie i przejrzyście dzieło przeobrażenia, jakie Pan wobec nas i w nas wykonuje. Widzimy więc, jak Jakub przechodzi przez różne doświadczenia, poczynając od walki, jaką stoczył jeszcze w łonie swojej matki. Jak wiemy, ta walka z bratem wtedy się nie zakończyła, trwała dalej i w konsekwencji Jakub musiał uciekać. Ale po ucieczce wcale nie zaznał spokoju, tylko można powiedzieć, wpadł z deszczu pod rynnę, bo znalazł się w rękach swojego wuja Labana. Tam przez 20 lat Bóg go wychowywał i karcił. A kiedy Jakub już wracał do domu w drodze powrotnej, znalazł się w kleszczach. Za sobą miał Labana, a przed sobą Ezawa. Ta sytuacja zmusiła go do tego, by przyjść do Boga. I wtedy miały miejsce te pamiętne nocne zapasy w Penuel, kiedy Jakub zmagał się z Bogiem i Bóg dotknął jego biodra, przez co Jakub okulał.
W długim życiu Jakuba pełno było takich zdarzeń, pełno Bożego karcenia i wychowywania, prawda?
Historia Jakuba zajmuje ponad połowę Księgi Rodzaju i rzeczywiście składa się prawie z samych tego rodzaju sytuacji. Nawet potem, kiedy Jakub już wrócił do ojczystego kraju, nie było mu lekko. Dorośli przecież jego synowie, którzy naprawdę potrafili mu uprzykrzyć życie. Ruben prowadził się niemoralnie, zniknął Józef. Słowem, Jakub wiele, wiele wycierpiał. Ale na koniec widzimy, że ukończył swój bieg w sposób chwalebny, o czym za chwilę usłyszymy w wykładzie.
Posłuchajmy zatem, co Witness Lee ma do powiedzenia o królewskiej wręcz śmierci przeobrażonego Jakuba. To naprawdę wyjątkowy wykład.
Przechodzimy teraz do ostatniego etapu życia tego wspaniałego człowieka, Jakuba. Zachowanie Jakuba, o którym dziś będzie mowa, zastanawiało wielu czytelników Biblii. Gdy Jakub leżał na łożu śmierci, odwiedził go umiłowany syn Józef. Jakub poprosił go wtedy, wręcz błagał go, by włożył pod jego biodro rękę. Zastanówmy się, jak wyglądało życie Jakuba, zanim Bóg dotknął się jego biodra. Dwa zdarzenia. 8 dni po narodzinach został obrzezany. To był początek jego pełnego zmagań życia. Potem zaś, jakieś 90 czy 95 lat później, po wielu zmaganiach, Bóg przyszedł, by dotknąć jego biodra. Pomyślmy o tych dwóch zdarzeniach. Obrzezanie i boskie dotknięcie. Mówiliśmy o nich wyczerpująco w czasie poprzednich spotkań. Gdy zastanowimy się nad nimi, stwierdzamy, że oba znaczą to samo. Odcięcie naturalnego życia. Przypomnijmy sobie, co zrobił Abraham po rozdziale 15. Abraham użył Hagar, by o naturalnych siłach doprowadzić do wypełnienia Bożej obietnicy. Dla Boga to była obraza. Trzymał się więc od niego z dala przez 13 lat. Gdy powrócił, rzekł: Abrahamie, zrozum, że ja wystarczam. Kiedy ci coś obiecuję, nie muszę się opierać na twojej naturalnej sile, żeby swą obietnicę wypełnić. Przede wszystkim odetnij swoją naturalną siłę. Tego dnia ustanowione przez Boga przymierze łaski stało się przymierzem obrzezania. Jeśli chcemy odziedziczyć daną nam przez Boga obietnicę łaski, musimy obrzezać swoją naturalną siłę, żebyśmy od początku byli obrzezani. Obrzezanie było znakiem tego, jak powinno wyglądać życie Jakuba. Ale jak się okazało, Jakub nie żył w taki sposób. Widzieliśmy, jak bardzo Jakub walczył o dziedzictwo Bożej łaski, sięgając po własne siły, własne umiejętności. Obrzezany został tylko symbolicznie, obrazowo, ale nie w rzeczywistości. W Peniel Bóg pojawił się, by dotknąć biodra Jakuba. Tylko go dotknąć. Dotknięcie to prawdziwe obrzezanie. Teraz Jakub umierał. Leżał na łożu i nie mógł się już poruszać. Jego siła, naturalna siła się skończyła. Dlatego poprosił swojego syna, by położył rękę pod jego biodro. Świadczyło to o tym, iż Jakub zdawał sobie sprawę, że nie ma już siły, że sam nie może już nic uczynić. Mógł tylko ufać Bogu. Potrzebował Bożej łaski, a Bożą łaskę przedstawiał, wręcz uosabiał Józef. Ten Józef to po prostu Chrystus. Po prostu Chrystus. Oto człowiek, który uświadomił sobie, że sam nic nie może uczynić, który całą ufność pokłada w Bożej łasce. Boża łaska skupia się w tym jednym człowieku, w Chrystusie.
To ciekawe, że Jakub u kresu swego fizycznego życia i swoich naturalnych sił, ale w pełni duchowej dojrzałości, każe Józefowi, by położył rękę pod jego biodro. Co to znaczy?
Jakub wiedział, że wkrótce odejdzie i chciał, żeby Józef przysiągł mu, iż zajmie się pewnymi sprawami, między innymi tym, gdzie spoczną jego kości. Co ciekawe, prosił Józefa, aby przysiągł mu nie poprzez wzniesienie prawicy, jak my to robimy, tylko w bardzo znamienny sposób. Kazał mu położyć rękę pod jego biodro. Pokazuje to, że Pan naprawdę dotknął Jakuba. Najpierw w kwestii obrzezania, bo obrzezanie oznacza odcięcie naturalnego człowieka, naturalnej energii, o czym mówi Nowy Testament. Oczywiście w przypadku Jakuba może niezbyt dobrze to wypadło. Po obrzezaniu Jakub ciągle miał dużo energii i nadal potrzebował wiele, wiele przeobrażenia, żeby osiągnąć dojrzałość. Ale w Penuel, kiedy zmagał się z Bogiem, Bóg dotknął bezpośrednio jego biodra. Sprawił, że Jakub okulał. Oto więc mamy człowieka, którego Bóg dotknął dwukrotnie. Później brat Lee powiedział, że to, iż Jakub znalazł się na łożu, było w rzeczywistości trzecim dotknięciem Boga. Bóg dotykał naturalnego życia Jakuba w sposób bardzo konkretny. Kiedy więc Jakub poprosił Józefa, żeby przysiągł w taki właśnie sposób, dotykając jego biodra, oznaczało to, że uznaje to, w jaki sposób Bóg z nim postąpił. Że uznaje to, iż Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest w stanie uporać się z człowiekiem. Że jest w stanie zdobyć dla siebie lud, a także ziemię. To piękny obraz.
Józef tak postąpił. Posłuchajmy dalszego ciągu wykładu.
Żaden człowiek nie chce umierać. Lecz Jakub nie uważał, że umiera, tylko że zasypia. Nie przypominał więc saduceuszy. Ale wierzył w zmartwychwstanie. Abraham, Izaak, Jakub, wszyscy oni się obudzą, lecz saduceusze w to nie wierzyli. Pan Jezus powiedział im, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I że ich Bóg nie jest Bogiem martwych, lecz Bogiem żywych. Śpiący na pewno się obudzą. Widzimy tu naprawdę znakomity obraz. Jakub nakazał Józefowi, by nie grzebał go w Egipcie, ziemi pogan. Egipt był mu obcy. Sercem był w pięknej ziemi. Nakazał Józefowi, by nie grzebał go w Egipcie, lecz w pięknej ziemi, a konkretnie w pieczarze Makpela. Tam będzie ze swoim ludem, ze swoimi ojcami. Dowodzi to, że Jakub był pełen wiary w Bożą obietnicę. Naprawdę wierzył, że pewnego dnia ziemia obiecana przez Boga jego potomkom będzie ich działem, ich dziedzictwem. Pokazuje to, że umierający Jakub był pełen wiary. Mam nadzieję, że i my, gdy będziemy umierali, będziemy pełni wiary. Nie będziemy wierzyć w puste słowa, lecz w Bożą obietnicę, w Jego słowa zapisane w Biblii. Obyśmy, odchodząc z tej ziemi, byli pełni wiary. Wiary w godne zaufania, Boże Słowo, zapisane w Biblii. Opis śmierci Jakuba nie mówi o jego testamencie. Cała piękna ziemia była dziedzictwem, które przekazywał. Boża obietnica była testamentem, który Jakub przekazał swoim dzieciom. Jak widać, śmierć Jakuba była wspaniała. Biblia ukazuje żywy, piękny obraz jego prawdziwego stanu przed Bogiem. Jakub był pełen nadziei. Odchodził pełen wiary. A przecież o życiu człowieka nie świadczy początek tego życia. Świadczy o nim głównie jego ostatni etap. To tak jak z wyścigami. Nieważne, że na początku biegliśmy wspaniale. O nagrodzie decyduje ostateczny wynik. Czyż śmierć Jakuba nie była wspaniała? To ostatni etap życia wspaniałego człowieka, Jakuba. My też powinniśmy być tacy sami.
Słyszeliśmy przed chwilą coś, co dla nas, nowotestamentowych wierzących, jest bardzo ważne. To, co powiedział Jakub o swojej śmierci, mianowicie, że nie umiera, tylko zasypia, oznaczało, iż jest on mężem pełnym wiary, prawda? Jakub na pewno musiał widzieć coś z duchowej rzeczywistości.
Tak. Jakub z pewnością był pełen wiary. Zamiast o śmierci mówił o zaśnięciu. Sen oczywiście wskazuje na to, że nastąpi też przebudzenie. Nie idzie się spać na zawsze. To, że Jakub mówił o swojej śmierci w taki sposób, dowodzi niezbicie tego, że wierzył. Wierzył w Boga zmartwychwstania. Nieprzypadkowo w Nowym Testamencie Bóg nazywany jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nawet Pan Jezus mówił o Bogu w ten sposób, bo chciał pokazać Żydom, że nie jest On Bogiem umarłych, tylko żywych. Gdy nazywamy Boga Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, oznacza to wiarę, że Bóg wzbudzi z martwych tych starożytnych wierzących i że znajdą się oni w Królestwie razem z nami. Trudno dokładnie powiedzieć, ile Jakub widział z tej duchowej rzeczywistości, ale jedno jest pewne. Pokładał wiarę i ufność w Bogu, w którego wierzył. Nawet to, że zadbał o to, aby jego ciało pochowano w pieczarze Makpella, pokazuje jego wiarę. Jakub po prostu uważał, że zasypia. I zależało mu na tym, gdzie spocznie po zaśnięciu i gdzie się obudzi. Wszystko to pokazuje, że w pełni wierzył w Boga zmartwychwstania.
Amen. Obyśmy my również byli takimi ludźmi. Posłuchajmy teraz zakończenia wykładu.
Jakub oddał cześć Bogu. Umierając, oddał cześć Bogu. To godne uwagi, że ktoś, kto umiera, oddaje cześć Bogu. Jakub oddał cześć Bogu, leżąc na łożu śmierci. Określenie na łożu śmierci dowodzi, że nie mógł się już poruszać. Nie miał już naturalnej siły. Ufał tylko Bogu. Oddał więc mu cześć. To bardzo ciekawe jednak, że Septuaginta tłumaczy ten zwrot na wierzchu laski. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków Paweł nie cytuje tekstu hebrajskiego, tylko Septuagintę. Umierający Jakub oddał Bogu cześć, wspierając się na lasce. Intrygujące. Z punktu widzenia gramatyki, z punktu widzenia języka, nie wiadomo, dlaczego Septuaginta tak ten zwrot tłumaczy. Ale z duchowego punktu widzenia zwrot ten jest pełen znaczenia. Łoże symbolizuje brak ludzkiej siły. Natomiast laska symbolizuje to, że Jakub przez całe swoje życie napełniał się doświadczeniem Boga. W 10 wersecie 32 rozdziału Jakub mówił coś takiego: na tej lasce opierałem się, gdy przechodziłem rzekę. A teraz wreszcie stałem się taki, jaki jestem. Laska jest tu symbolem życia wędrowca. W ciągu tego życia Bóg stale był z nim. Teraz Jakub oddaje mu cześć, leżąc na łożu śmierci, co symbolizuje fakt, że nie ma już siły. Równocześnie nie może zapomnieć o Bogu, któremu oddaje cześć, o tym, który przez cały czas go pasł. Nie oddawał Bogu czci w sposób oderwany od osobistego doświadczenia. W trakcie swego życia, życia wędrowca, głęboko doświadczał Boga. To bardzo wymowne. Mam nadzieję, że gdy będziemy odchodzili z tej ziemi, będziemy mogli oddać Bogu cześć w taki sam sposób, że nie będziemy oddawali czci Bogu, którego nigdy nie doświadczyliśmy, lecz Bogu, którego doświadczaliśmy wędrując po ziemi. Dla Jakuba nie była to doktryna. Nie oddawał on Bogu czci w sposób formalny. Oddawał cześć Bogu, którego doświadczał. Zaś ten Bóg, któremu oddawał cześć, był nierozerwalnie związany z laską. Laska ta była symbolem nieustannego prowadzenia, nieustannego pasienia Jakuba przez Boga. Symbolizowała też jego świadomość, iż nie przebywa na ziemi na stałe, że jest jedynie wędrowcem. Z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków wiemy, że umarł wierząc, że oczekiwał, iż pewnego dnia wejdzie do tego miasta. A teraz oto ten umierający człowiek oddaje Bogu cześć, leżąc na łożu śmierci, oparty na lasce. Oddaje Bogu cześć. Bardzo lubię opis jego śmierci, bo jest to normalna śmierć jednego z Bożych dzieci. Nie ma w niej smutku. Jest w każdym calu miła, pełna zachęty. Chciałbym powiedzieć, Panie, daj mi łaskę, bym nigdy nie bał się śmierci. Gdy śmierć nadejdzie zgodnie z Twoją wolą, chciałbym ją przyjąć tak jak Jakub. Jakub osiągnął dojrzałość w życiu i dlatego odszedł w tak wspaniały sposób.
Scena odejścia Jakuba nie ma zupełnie charakteru doktrynalnego. Wszystko, co się wtedy dzieje, wiąże się całkowicie z doświadczeniem. Bo zobaczmy, Jakub pod koniec życia oddaje cześć Bogu, wielbi Boga, którego doświadczał, leży na łożu i podpiera się laską. Co to oznacza?
To wszystko dowodzi dojrzałości osiągniętej przez Jakuba pod koniec życia. To, że Jakub znalazł się ostatecznie na łożu, może się nie wydawać nam zbyt pozytywne. Ale to Bóg go tak poprowadził i Jakub na tymże łożu wielbi go za to, czego doświadczył w ciągu swojego życia. Wcześniej, kiedy bracia Józefa chcieli zabrać Beniamina do Egiptu, Jakub protestował przeciwko temu. Mówił, że jego siwizna zstąpi do Szeolu, jeśli straci swego najmłodszego syna. Pokazuje to, że Jakub wciąż jeszcze przechodził wtedy przez proces Bożego wychowywania. Ale tutaj, w rozdziale 49, kładzie się na łożu i gotów jest odejść. Wie, że osiągnął już to, co miał osiągnąć i oddaje cześć Bogu, którego doświadczył. A doświadczał Boga przecież na wiele sposobów. Przyczyniały się do tego jego żony, jego 12 synów, przenosił się na różne miejsca. I po tym wszystkim, na koniec, na swoim łożu, oddawał cześć Bogu wsparty na lasce. Laska ma tu duże znaczenie, bo symbolizuje to, że Pan wspierał Jakuba przez cały czas, kiedy Jakub przechodził przez proces przeobrażenia. Z jednej strony Bóg dotknął biodra Jakuba, tak iż nie mógł on swobodnie chodzić. Z drugiej strony Jakub miał laskę, na której się wspierał. Tak więc widzimy tu tego starca, który wciąż podpiera się laską, wciąż doświadcza tego, że Bóg go ogranicza, żeby go przeobrazić. Ale w tym wszystkim dostrzegamy już dojrzałość Jakuba. Jego chłopcy już dorośli. On ich pobłogosławił, osiągnął pełnię tego, co mógł osiągnąć i jest gotów zamknąć powieki i zasnąć. To przepiękny, wręcz królewski obraz śmierci człowieka, który szukał Boga.
To prawda. Wspaniałe zakończenie życia człowieka, który osiągnął dojrzałość. Było to bardzo interesujące studium i miałeś w tym ogromny udział. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Moim i Państwa gościem był Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję i żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.